Tu niezmiennie Sławek Kulesza, Wieczorynka Naukomanów, ostatnia w 8. sezonie działalności. 9. sezon zacznie się, jeżeli się zacznie, to dopiero od września. Będziemy mieli przerwę wakacyjną, podczas której będziemy ładować akumulatory, będziemy szukać inspiracji, będziemy szukać nowych tematów do naszych audycji, ale to dopiero za czas jakiś. Jeżeli chodzi o pomiary temperatury, okazuje się, że już bardzo wcześnie zdano sobie sprawę z konieczności pomiaru temperatury. Jedną z pierwszych konstrukcji, już w starożytności oczywiście były jakieś pomysły, ale może aż tak daleko nie sięgajmy. Sięgnijmy do bardziej udokumentowanych, lepiej udokumentowanych eksperymentów czy prac w tej dziedzinie. No jeden z pierwszych termometrów zaproponował Galileusz, Galileo Galilei, zwany Galileuszem, koniec XVI wieku. Swoją konstrukcję nazwał termoskopem. Termoskopem. No i nie bez kozery, ponieważ właściwie nie był to termometr w takim rozumieniu współczesnym, czyli pokazywał oczywiście zmiany temperatury, natomiast nie miał żadnej skali, więc trudno było powiedzieć, jaka jest temperatura badanego obiektu. A wyglądało w ten sposób, że wykorzystywał zjawisko rozszerzalności cieplnej gazów, powietrza dokładnie, pod wpływem temperatury. Współcześnie tłumaczymy to w ten sposób, że jeżeli do gazu dostarczamy ciepło, no to oczywiście z uwagi na to, że dostarczamy energię, no to zmieniają się parametry stanu tego gazu, ciśnienie, objętość, temperatura. Gazy akurat są dosyć wrażliwe na te zmiany temperatury, w związku z czym jeżeli mamy gaz zamknięty w naczyniu, no i trochę wody, czyli coś na zasadzie termometru, coś na zasadzie barometru Torricellego, wówczas jakakolwiek zmiana temperatury tego powietrza w bańce powoduje, że słup wody opuszcza się, jeżeli temperatura rośnie, natomiast podnosi, jeżeli temperatura gazu maleje. To był jeden z pierwszych termoskopów, czyli taki przyrząd do wskazywania temperatury, natomiast jeszcze bez skali. Inną konstrukcją Galileusza był pomysł, aby wykorzystać rozszerzalność cieczy i zmianę jej gęstości z temperaturą. I tego typu termoskopy możemy współcześnie zobaczyć w postaci takich bardzo ciekawych zabawek, które polegają na tym, że mamy w rurce ciecz. No i w tej samej rurce jest jeszcze kilka pływaków, jeden nad drugim, które są w różnym stopniu zatopione. Pływają jeden nad drugim, nie mogą zmienić pozycji, także jest pewna kolejność. No i teraz ciecz jest i masy tych pływaków są tak dobrane, że jeżeli temperatura zmienia się, wówczas te pływaki toną bądź wypływają na powierzchnię cieczy. No i w związku z tym, wiedząc, ponieważ do każdego z pływaków jest doczepiona jakaś informacja o tym, jaka jest temperatura, no to wówczas wiedząc, który pływa, który tonie akurat, możemy określić sobie z dokładnością do mniej więcej 1-2 stopni Celsjusza. O, już posłużyłem się skalą temperatur przy okazji. Możemy sobie z dokładnością do powiedzmy 1-2 stopni Celsjusza określić sobie temperaturę cieczy. Mało precyzyjne, ale już jest jednak jakiś pomiar temperatury przy tym. Dalej, historia rozwoju termometrów dosyć szybko od czasów Galileusza pogalopowała. Santorius, kolejny uczony, rok 1611. Jego wynalazek właściwie zmieniał w konstrukcji Galileusza tylko tyle, że wprowadzał dodatkową skalę do pomiaru. Także dalej wykorzystywał rozszerzalność powietrza i słupek w postaci cieczy, wody lub wina dla lepszego kontrastu. Co ciekawe, Santorius był pierwszym, który starał się wykorzystać taki termometr, bo już tam skala była, do pomiaru temperatury ciała. No i był w stanie w związku z tym zaobserwować różnicę temperatury ciała w stanie, kiedy organizm jest zdrowy i kiedy na przykład ma gorączkę. Także to już było na tyle precyzyjne, że zmiany temperatury rzędu 1-2 stopni Celsjusza spokojnie tego typu termometr wychwytywał. No cóż, inne jeszcze konstrukcje, Reja, Fluddy, to były wszystko termometry oparte zazwyczaj na wodzie bądź innych cieczach. Zwykle były to termometry otwarte, czyli oprócz tego że była zależność od ciśnienia atmosferycznego, no bo to była właściwie no coś na pograniczu barometru i termometru. Ciśnienie atmosferyczne oczywiście ponieważ to były konstrukcje otwarte, więc ciśnienie atmosferyczne wpływało również na położenie tego słupka wody. No ale z drugiej no i był jeszcze kolejny problem, mianowicie związany z parowaniem i krzepnięciem cieczy. Szkła laboratoryjne w tamtych czasach były no, dosyć kiepskiej jakości, patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, w związku z czym używanie wody w tego typu termometrach i próba pomiaru niskich temperatur poniżej punktu krzepnięcia wody, no, często kończyła się po prostu kończyła się uszkodzeniem takiego termometru. Rurki pękały, szkło ulegało uszkodzeniu, no i tyle. W związku z tym, no, woda nie była ze wszech miar, z kilku powodów woda nie była dobrym medium do wskazywania temperatury. No i w związku z tym poszły kolejne prace w szukanie lepszych substancji, które mogłyby być wskaźnikami w takich termometrach. Amonton na przykład skonstruował termometr rtęciowy. Czyli to taki termometr, jaki współcześnie znamy, no właściwie już nie, bo termometry rtęciowe wychodzą z użycia z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo skażenia rtęcią, kiedy taki termometr by się stłukł, więc termometrów rtęciowych już właściwie nie znajdziemy nigdzie. No ale termometr rtęciowy przez długie lata, dziesięciolecia był wykorzystywany, no i to była konstrukcja Amontona. I tutaj, co ciekawe, przy użyciu termometru rtęciowego, czyli wykorzystywanie znowu rozszerzalności objętościowej rtęci, po raz pierwszy wykazano ślad istnienia czegoś, co później nazwano zerem bezwzględnym, czyli najniższej temperatury, jaką można osiągnąć w naszym świecie. O co chodziło? Chodziło o to, że skoro rtęć rozszerza się niemal liniowo z temperaturą, czyli zmiana temperatury powoduje niemal liniowe zmiany objętości, no to w takim razie prawdopodobnym jest, że jeżeli będziemy temperaturę obniżać dostatecznie mocno, no to i objętość takiej rtęci zmaleje do zera. Także pojawiła się wówczas pierwsza sugestia istnienia zera bezwzględnego. Ale oczywiście pojawił się jednocześnie problem skali, bo tak jak mówiłem już od czasów Santoriusa, termometry miały swoje skale, no tylko że każdy termometr miał swoją własną skalę zazwyczaj. No i o ile można już było mierzyć temperatury, to pojawił się nowy problem z przeliczaniem tych temperatur. No bo co z tego, że ja na swoim termometrze stwierdziłem, że temperatura obiektu wynosi 17 stopni. Ktoś inny stwierdził, że u niego temperatura wynosi 150 stopni w tym samym obiekcie, no ale no właśnie, no jak to porównać? Czyli pojawił się problem skali. No oczywiście porównanie temperatur powinno być takie, aby mieć pewne punkty wspólne. No i to był właściwie punkt, to był kluczowy aspekt powstawania różnych skal temperatur, czyli dobór odpowiednich punktów stałych, tak aby nie trzeba było jednego termometru kalibrować od drugiego, tylko aby każdy mógł kalibrację swojego termometru przeprowadzić niezależnie, a mimo to, aby takie termometry wskazywały tą samą temperaturę. Jakie skale temperatur się pojawiły? O tym za chwilę.